Siostry, bracia, chcielibyśmy sięgnąć do Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, wiersze od 1 do 11. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. W dniu dzisiejszym miliony razy wypowiadanymi życzeniami będą się ludzie pozdrawiać. Wesołych świąt. A za kilka dni też będą się ludzie pozdrawiać pozdrowieniem szczęśliwego nowego roku. Był człowiek jednak, który nie przywitał Marii i Józefa w kilka dni później takim radosnym pozdrowieniem wesołych świąt, a raczej powitał ich słowem, które wywołało trwogę. Oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, tak że Twoją własną duszę przeniknie miecz. Nie było to radosne pozdrowienie skierowane do Marii, do Józefa. To nie było wesołych świąt. Twoją duszę przeniknie miecz. A jednak było to błogosławieństwo, mówiące o prawdziwym sensie narodzenia Jezusa Chrystusa. I dziś zadaję sobie w kontekście tego tekstu, który przeczytałem na początku, co ten tekst i co za lekcję możemy wziąć z tego, o czym mówi ewangelista Mateusz. Z tego czasu świętowania narodzenia Jezusa Chrystusa. Bo ten czas oczekiwania właściwie nabrał dzisiaj i w dniu wczorajszym, może przy kolacji wigilijnej, takiego kulminacyjnego punktu. Ten punkt kulminacyjny może się przejawił w wspólnej kolacji, w prezentach. Dzisiejszy dzień to wspólne świętowanie, oddawanie chwały Bogu, śpiewanie o narodzonym Jezusie Chrystusie. I myślę, że to jest uprawnione, by śpiewać o narodzonym Jezusie Chrystusie, bo On się narodził jako dziecko przecież. Kto z was nie lubi sięgnąć do starych fotografii i popatrzeć: o, to jest mój syn, jak się urodził, to był taki malutki. Jeden, który był pozbawiony tego przywileju, to Adam w raju. Pan go postawił, powiedział: masz 30 lat, szukaj sobie żony. Pozbawiony dzieciństwa. Ale Jezus był dzieckiem też. Dla jednych ten czas ma znaczenie oczekiwania, niesie duchową refleksję, A dla innych ten czas, no to taki wydłużony urlop, prawda? A potem przychodzi takie bolesne westchnienie. No urlop urlopem, święta świętami, ale trzeba wracać do pracy. I to jest taka trudna prawda życiowa. Ale wiecie, w kilka dni po okresie świątecznym nie będzie śladu ani nastroju tego świątecznego. Generalnie jest ważny czas tego świętowania, a nie osoba dla wielu ludzi. Ale naprawdę On jest, Jezus Chrystus, powodem naszego spotkania dzisiaj, tego świętowania, uwielbiania Boga. Chociaż może dla innych zignorowany, ta pamiątka nic nie znaczy może. W takim ogólnym obrachunku, tak jeszcze chwila pesymistycznego jakby spojrzenia, to w zasadzie ani ludzie po świętach lepsi nie będą, ani przed świętami nie byli lepsi. Będą tacy sami. Mogą być inni, gdy pozwolą, aby Jezus Chrystus zamieszkał w ich sercach, aby stał się osobistym Zbawicielem. Wtedy to będzie coś ważnego. Będą lepsi. Ludzie podejmują różne decyzje. Może jeszcze na święta nie tak, ale po świętach, przed Nowym Rokiem podejmują takie szczytne zobowiązania, ale one w zasadzie na tym się zakończą. Chyba nieliczni w tych postanowieniach wytrwają. Czasami te zobowiązania są dla lepszego samopoczucia. Miliony choinek, kartek świątecznych, kolęd, prezenty, to wszystko nie sprawia i nie sprawi, że ludzie będą lepsi. Sprawi spojrzenie na Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Dlatego zadaję sobie podstawowe pytanie w dzisiejszym kazaniu. Co zrobisz jutro? Co będzie jutro, kiedy ten nastrój świąteczny minie za kilka dni? Kiedy znikną dekoracje w sklepach? Kiedy zaczną się wyprzedaże? Co wtedy? Jakie to ma znaczenie? I dlatego czytając ten tekst o mędrcach, którzy przybyli, zadaję sobie pytanie. Czy oczekiwano też w tamtych czasach na Jezusa? A jeśli to kto oczekiwał? Tak jak dziś ludzie raczej oczekują na czas wypoczynku, na dobre spędzenie nawet z rodziną czasu, ale Jezus to jest tak po drodze tylko. Mam nadzieję, że nie wśród wierzących. I tutaj moglibyście mnie już ukamienować za to. Jak to? No przecież my wierzący czcimy Jezusa. Tak, mówię w takim ogólnym kontekście, ale zadaję sobie pytanie, co będzie za kilka dni? Czy dalej ten świąteczny nastrój towarzyszyć nam będzie? A zatem, kto oczekiwał Mesjasza? Kto go oczekiwał? Maria? Nie sądzę. Jak dowiedziała się, co ma się stać, była tak ciężko przerażona, że najlepiej by wycofała się z tego. Powiedziała, bardzo dziękuję za taki przywilej, pięknie, ale nie stawiaj mnie, Boże, w kłopotliwej sytuacji. Stawiasz mnie w tak niezręcznej sytuacji, że ja nie wiem w ogóle, jak to będzie. Ona miała swoje plany. Plany związane z zamążpójściem. I Bóg zażądał od niej niewiarygodnie wysokiej ceny. Ona nie czekała teraz na Mesjasza. Może kiedyś, tak, no tak jak wszyscy w Izraelu oczekiwali. No kiedyś on przyjdzie, no kiedyś będzie. A więc czy w tym momencie możemy wziąć jakiś przykład? No akurat nie z tego momentu. Myślę, że to przerażenie było niezwykłe. Ale jednak zaakceptowała. Powiedziała, jeśli to jest Bóg, to akceptuję. Jeśli to nie jest moja tylko myśl, jeśli to nie wydaje mi się, akceptuję Boży plan wobec mojej osoby. Jeszcze nawiążę do tej niewiasty. Józef? Ja nie sądzę, że oczekiwał na Mesjasza. Miał plany związane z Marią. A wiecie, jak mężczyzna ma plany związane z ślubem, ożenieniem się, to jest zakręcony jak drzwi na poczcie. O wszystkim myśli, ale nie tym, co dotyczy takiego realnego życia. Myśli o tej uroczystości, o tym, jak to życie się ułoży, czy dobrze robi, czy dobrze wybrał, czy to ta, może jeszcze jakaś inna. On nie powiedział, o Panie Boże, dzięki, całe życie czekałem na Mesjasza i dostąpiłem zaszczytu. Wiecie przecież dobrze z Ewangelii, że jak się o tym dowiedział, to chciał cichaczem dać nogę, wycofać się z tego wszystkiego. Nie, 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 to nie ja. Ja zostawię tak po cichutku, wycofam się, zostawię Marię, żeby jakoś ratować jej reputację. Przecież to nie było tak, że natychmiast uwierzył w to, że to jest coś tak niesamowitego i że to jest cud. A więc Józef nie czekał, a przynajmniej nie w tym momencie. Pasterze, oni byli zajęci swoimi trzodami. Codzienna praca, niczym się tej nocy nie różniła od poprzedniej. Trzeba było zebrać owce, zagonić je do zagrody i przypilnować, żeby nie zginęły, żeby się jakiś dziki zwierz nie dobrał. A zwiastowanie o narodzeniu Mesjasza było dla nich tak niezwykłym zaskoczeniem, że nie wiedzieli, co z tym zrobić. Anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Przyszli z taką wiadomością i kto ich słuchał, pomyśleli sobie, no, to tam mieli niezłą noc. Co oni tam robili przy tych owcach? Rozgrzewali się, ale chyba nie przy ognisku. No, opowiadają rzeczy, które raczej nie pasują do tej całej sytuacji. Czy na pewno są odpowiedzialni za to, co mówią? I czwarta grupa, mędrcy. Umówmy się, że nazywamy ich mędrcami, bo tak w Biblii jest to powiedziane, chociaż tu by trzeba było jeszcze innych określeń użyć, ale umawiamy się. Będę używał wobec tych mężczyzn, którzy się pojawili, słowa mędrcy. Wydawałoby się, że cała Jerozolima powinna ze względu właśnie na charakter tego miejsca i narodzin niezwykłego dziecięcia tętnić tą informacją. Tymczasem tam jest spokój. Gdzie indziej jest informacja, która jest ważna i zmierzam ku temu, by pokazać, jaką lekcję możemy z tego, co zrobili mędrcy, wyciągnąć. Gdzieś na Dalekim Wschodzie, nie wiem jak, ale potrafili ludzie rozróżniać albo wiązać jakieś pojawianie się gwiazd, konstelacje z narodzinami kogoś ważnego. Przypisywano pojawienie się jakiejś gwiazdy narodzinom ważnej osoby. Jeśli o tym Ewangelia mówi, to chyba z jakichś powodów. Widocznie wtedy to miało znaczenie. My dziś inaczej do tego podchodzimy. Dostrzegli zjawisko, które ich zaintrygowało. I bez względu na trudności, na odległość, podjęli trudy podróży. Ci mądrzy ludzie, uczeni może, jacyś astrolodzy, byli przekonani w 100%, że mają do czynienia z epokowym wydarzeniem. Dlatego postanowili poszukać tego, który się według ich wiedzy, obliczeń i według tych zjawisk miał narodzić. Chcą to skonfrontować. Byli pewni, że wiedzą, kogo szukać. Wiedzą, o kogo pytać Heroda. Jak tę pewność uzyskali? Nie wiemy. Ale ta wiedza, mądrość pozwoliły im rozpoznać niezwykłość sytuacji. Niektórzy mówią, że oni byli z Chaldei, z Arabii albo z Babilonii. Coraz częściej mówi się o tym, że z Persji. Czy byli astrologami, czy magami, to nie jest dla nas aż takie istotne teraz. Wiemy na pewno, że nic nie wiemy, jak Bóg do nich przemówił. Wiemy, że byli ludźmi mądrymi, a nasze myślenie o nich zostało ukształtowane przez kolędy i kartki świąteczne. Oparte to jest na pewnej wyobraźni, bo tak naprawdę to nie wiemy, ilu ich było, skąd przybyli i co to byli za ludzie. Przypisano na podstawie podarowanych darów, że było 3 mędrców. A gdzie to napisane jest? To jest nasza wyobraźnia. To ukształtowała kultura kolęd i karteczek świątecznych. Ale mogą być dla nas dobrym przykładem. Po pierwsze, ponieważ poszli za wskazówkami Boga. Należy uznać to za cud. Niewiarygodny zapał, z jakim poszli szukać kogoś, o kim może mieli mglistą informację. W jakiś sposób, nie wiemy, ale Bóg rozmawiał z nimi w ich języku. Bóg chciał, by zostali włączeni w to wielkie wydarzenie. Bóg włączył ludzi z tak dalekiego gdzieś wschodu w tę historię narodzenia Jezusa Chrystusa. Odbyli daleką podróż, która zmieniła na zawsze ich życie. Oni zaangażowali się w przekonaniu, że robią dobrze. Nie zachowali tej informacji tylko dla siebie. Nie usiedli i wpatrywali się w niebo. No zobaczymy, co z tego będzie. Dowiedzieli się, że coś się zdarzyło. Najprawdopodobniej w Jerozolimie. A więc wybrali się w daleką podróż. To nie była przejażdżka jakimś pendolino. 260 na godzinę i byli w Jerozolimie za kilka godzin. Ta podróż trwała z narażeniem na wiele problemów. A więc gdy otrzymasz jakąś informację od Boga, ważną w przekonaniu, potwierdzoną przez Słowo Boże, zrób coś i idź za tym Bożym Słowem. Zrób z tym Słowem coś, co pozwoli ci zaangażować się w jakąś Bożą sprawę. Idź za wskazówkami Boga. Szukaj odpowiedzi, czy jest to wskazówka od Boga. Intryguje mnie jedna rzecz. Kiedy zbliżali się do Jerozolimy i już mieli odnaleźć w Betlejem to dziecko, nagle gwiazda zniknęła. Wygląda na to, że Bóg jakby na chwilę wygasił gwiazdę. Nie mieli dalej informacji, gdzie iść. Co zrobili? No najprostsze było znaleźć odpowiedź, gdzie. Jeśli się narodził król, to w domu królewskim. A więc zostaje kolejna osoba włączona w ten Boży plan, Herod. To według nas wydaje się bardzo wątpliwe. Dlaczego Herod, taki despota, dlaczego Bóg go włączył w tę historię? Człowiek nieodpowiedzialny, człowiek, który był poważnym zagrożeniem dla Jezusa Chrystusa. Zatrzymują się w stolicy ci mądrzy ludzie i to ma sens, bo jeśli chcą powitać króla, to gdzie? W stolicy. Jeśli powitać króla, to gdzie? W pałacu królewskim. A więc idą do Heroda, zadają pytania. Zadają i przyjmują takie założenie, że każdy o tym dziecku w stolicy powinien wiedzieć, a w domu królewskim tym bardziej. I nagle są zdumieni. Tam jest pełna ignorancja. Nikt nie wie o tym nic. Zaczyna się nerwowe ustalanie faktów, które to fakty wskazują na Betlejem, a nie na Jerozolimę. Bóg zawsze przemawia wystarczająco głośno. Mędrcy coś usłyszeli i zrobili. Ci religijni ludzie, tak zakładam, wiedzieli w Jerozolimie i nic nie zrobili. Religijni ludzie w Jerozolimie mieli jakąś wiedzę i niczego nie zrobili w tej sprawie. Musieli przybyć z daleka mędrcy i dać im dobry przykład. Szukajcie w Starym Testamencie, czyli w Torze, w zakonie, u proroków. Szukajcie odpowiedzi. Przecież to było zapowiedziane. I nagle uświadamiają sobie, że tak. Była zapowiedź, a myśmy to zignorowali. Oto ludzie z daleka przybyli, aby nam powiedzieć. Chciałbym, by w tym świątecznym nastroju nie zagubić tej informacji, że Bóg chce mieć nas w tym swoim planie, w tym planie zbawienia. I dlatego posłał Jezusa Chrystusa i to dziś wspominamy. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. Jak to jest, To ta gwiazda nie mogła ich od razu doprowadzić? Nagle gdzieś się schowała, zniknęła, Pan Bóg ją wygasił na chwilę, musieli pójść do Heroda. Herod podjął przecież dramatyczną, zwariowaną decyzję, bolesną decyzję, kiedy się zorientował, że to mniej więcej musiało minąć około 2 lat, no to oznacza, że trzeba się tego króla pozbyć. Oczywiście nie ujawnia tego mędrcom, ale już ma uknął plan. Czegokolwiek byśmy się nie doszukiwali w tym wydarzeniu, to było to dzieło Boga. Ja nie wiem, czy chmury zasłoniły tę gwiazdę, czy Bóg ją wygasił. To była gwiazda cudu, to był Boży cud. Bo gdy wychodzą od Heroda i niczego się tak naprawdę nie dowiedzieli, nagle gwiazda pojawia się i pokazuje im wyraźnie, gdzie mają iść. Zatrzymuje się w miejscu, gdzie jest Jezus Chrystus z rodzicami, z Marią i Józefem. Będziemy mądrymi ludźmi, gdy pamiątka narodzenia Jezusa Chrystusa doprowadzi nas do Boga, gdy będziemy iść za głosem Boga, za Jego znakami. To jest lekcja z zachowania mędrców. Bóg posyła różne znaki i musimy się nauczyć odczytywać te znaki w naszym życiu. Czasami bagatelizujemy niektóre znaki, myślimy sobie, sen, mara, Bóg, wiara na przykład powiadamy. Oczywiście nie każdy sen jest proroczy, ale Bóg czasem przemówi i przez sen, przez jakąś okoliczność, przez jakąś sytuację. Warto pomyśleć, jako ludzie wierzący, znający Boże Słowo, czy okoliczności, znaki, które wysyła do nas Bóg, nie dają nam sygnału, skoryguj swoje życie, pomyśl o Bogu, pomyśl o Jezusie Chrystusie. Kolejna lekcja, którą bierzemy z zachowania mędrców. Szukali Jezusa z właściwego powodu. Oni nie szukali Jezusa z powodu korzyści lub sławy. Nie chodziło im o zdobycie reklamy zrobienia, wypromowania siebie. To ludzie później zrobili, wypromowali mędrców. Chcieli uczcić, uwielbić tego króla. Jakkolwiek rozumieli Jego Królestwo, oni chcieli oddać chwałę temu, który się narodził w tak niezwykłych okolicznościach. I myślę, że obniżamy znaczenie i rangę pamiątki narodzenia, jeśli byśmy szukali Jezusa Chrystusa i wspominania Jezusa Chrystusa z niewłaściwych motywacji. Herod nie pragnął obejrzeć Jezusa. On chciał Go dopaść i zgładzić. To był despota, fanatyk, który bronił swojej władzy za wszelką cenę. Jego motywy były dramatyczne. A więc pytanie, które kieruję dziś do nas, czy zawsze szukamy Jezusa Chrystusa z właściwego powodu? Czy są właściwe motywacje w naszym sercu, by szukać Jezusa Chrystusa? Czy też może to się wiąże z jakąś korzyścią, z jakąś sławą, z jakimś prestiżem, podniesieniem samopoczucia, godności własnej? Warto o tym pomyśleć też w dniu dzisiejszym. Dlaczego ci mędrcy szukali Jezusa Chrystusa? Powodem było to, że chcieli oddać Jemu chwałę. Rozumieli tak, jak rozumieli to Królestwo Jezusa Chrystusa. Chcieli temu Królowi oddać hołd i uwielbienie. Po trzecie, oni oddali Jezusowi to, co w ich rozumieniu było ważne. Ważne jest zauważyć, że zanim podarowali dary, oni coś innego zrobili. Oni oddali siebie Bogu w dyspozycję. Nie te dary były najważniejsze. Oni siebie Bogu zaoferowali. Chcemy zobaczyć tego króla. Chcemy mu oddać chwałę. Boże, powiadam, nie wiem, jak Bóg z nim rozmawiał. To jest pewna moja teoria też. Ale przecież nikt nie wyrusza na daleką podróż po to tylko, żeby się przejechać do Jerozolimy na wielbłądach. Oni mieli powód. Oni chcieli oddać siebie w dyspozycję Bogu. I to jest kolejna lekcja dla nas. Oddać siebie Bogu do dyspozycji. Gdy Bóg nas potrzebuje, gdy chcemy być przez Niego używani, to szukamy takiej sposobności. aby ta lekcja zrealizowała się w naszym życiu. Jestem, Boże, do Twojej dyspozycji. Tak jak chcesz, użyj mnie. Moje życie jest z Tobą związane. Chcę Tobie służyć. Oddaję siebie do dyspozycji. A co otrzymali w nagrodę? Ano w nagrodę zobaczyli króla w kołysce. Umawiamy się w cudzysłowie w kołysce, bo najprawdopodobniej Jezus już wtedy mógł mieć niecałe 2 lata, jak oni go spotkali. Ale umówmy się, że małego Jezusa spotkali. Czy zauważacie, że wcale nie byli tym rozczarowani, że spotkali małego Jezusa? Że spotkali chłopczyka, niezależnie ile miał, czy to było niemowlę, bo tu mamy pewną rozbieżność w rozumieniu tego tekstu, czy to był już 2-letni chłopiec. Pogmatwano daty, więc nie wdaję się teraz w dociekanie. Mówimy o faktach. Nie byli rozczarowani, mimo że spotkali tylko dziecko. On nie wyglądał jak król. Jego dom nie wyglądał jak pałac. On nie miał żadnego berła za sobą potężnej armii. Był dzieckiem. A mędrcy widzieli króla. I nawet jeśli dziś wspominamy narodzenie Jezusa Chrystusa, a więc dziecka, niemowlęcia, to zawsze musimy pamiętać, że wspominamy króla. Wspominamy Jezusa, który wyrósł później jako Mesjasz. Nie czuli się zawstydzeni, by przed tym dzieckiem upaść i oddać mu hołd. Czy zauważacie, że gdy byli u Heroda, wcale mu nie oddali żadnego hołdu? Przynajmniej Ewangelia o tym nie wspomina. Nie padli przed Herodem, mimo że ten był królem. Nie oddali mu hołdu. Gdy spotkali dziecko, oddali mu hołd. Uznali go jako króla. Przecież znajdują Jezusa Chrystusa, wykształceni, inteligentni ludzie. Upadli przed tym dzieckiem na twarz. Oddali honor królowi. Bo on przyszedł w ciele, jak każdy człowiek. Wiecie, że był w pieluchach? Wiecie, że się przewracał, jak uczył się chodzić? Że trzeba było go za rączkę prowadzić? Że był dzieckiem. Czasami coś zbroił, tata musiał tam strofować, albo mama mu mówiła, no synku, no nie rób mi tyle kłopotów. Raz im zrobił, jak miał 12 lat. Ale był dzieckiem, rósł. Były etapy. Ale ciągle był królem, Mesjaszem. Dlatego nie było dyshonorem oddać chwałę temu Jezusowi, którego spotkali w domu. Pomyślcie, to dziecko na łasce Marii i Józefa. Zależny od człowieka. Od człowieka, którego przecież stworzył. Musimy włączyć teraz swoją wyobraźnię. Jezus Chrystus przecież brał udział w stworzeniu. W kształtowaniu człowieka, tej ziemi, wszechmogący Stwórca, zgadza się na to, aby być zależnym od Marii i Józefa, aby wzrastać, aby przejść proces rozwoju człowieka. Musiał polegać na nich. Stwórca ma polegać na człowieku, którego stworzył, a ten człowiek jest grzeszny przecież. Suwerenny Pan stworzenia w roli małego dziecka. Przyjął rolę dobrowolnej bezradności. Przyjdzie dzień, kiedy wyrośnie, zacznie publiczną działalność, ale był czas, kiedy od dziecka do dorosłego mężczyzny musiał wyrosnąć. W każdym czasie, w każdej okoliczności, gdy mówimy o Jezusie, nie jest dyshonorem oddać mu chwałę, uwielbienie, począwszy od dziecka, aż do Mesjasza, który oddał swoje życie za nas grzesznych. Bo On przyszedł na tę ziemię, aby nas zbawić. To mam kolejne pytanie. Jak możemy odpowiedzieć na tę pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa? Możemy iść za przykładem ewangelikalnych przekazów. Po pierwsze czytamy, że Maria, gdy dowiedziała się, co Symeon powiedział, co powiedziała Anna, to kilka dni po narodzeniu Jezusa się stało. Czytamy, zachowywała wszystkie te słowa, rozważając w sercu swoim. I to jest taki czas, gdy obchodzimy pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa, kiedy zbliżamy się też do zakończenia roku. A więc jest to czas pewnych podsumowań, przemyśleń, zastanawiania się nad tym, cośmy już słyszeli. Myślę, że tak ci, którzy uczestniczą regularnie w życiu zboru, przynajmniej 100 kazań słyszeliście w tym roku. A więc warto może przemyśleć, co słyszałem, o czym Bóg mówił do mnie. Tak jak Maria, zachowywać te słowa w sercu swoim. Bo Bóg coś mówił do nas. Może było bardziej dynamicznie, może mniej, ale Bóg mówił do nas. A może po tych 100 kazaniach, tak około, coś w nas już zrogowaciało, do czegoś się już przyzwyczailiśmy. Nie robi to na nas wrażenia. I to świąteczne poselstwo i świąteczny czas powinien w nas odświeżyć to, przywołać do refleksji. Bo tak naprawdę, gdy mówimy o tym dziecku, można łatwo zgubić pod stosem tradycji, kulturowych zwyczajów, ten właściwy sens naszego wspólnego świętowania i w tym miejscu dzisiaj. On wzrastał aż do wykonania dzieła zbawienia. I zechciejmy też podjąć pewien wysiłek, pewną refleksję w stosunku do tego, cośmy tylko w tym roku słyszeli. Pomyśleć, o czym Bóg do mnie mówił, co chciał skorygować, jak chciał poprawić moje życie, jak odpowiedziałem na to słowo, czy zachowuję je w swoim sercu tak jak Maria, czy może tak jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, czy jestem taki zobowiązany wobec Boga, że Panie, przyjdę tu, aby uwielbiać Ciebie, a przyjdę 20 minut po, już będzie po uwielbianiu, co tam będę się wysilał. Przemyślcie to, czy to godna chrześcijanina postawa spóźnianie się. No tak nie pokazuję, kto. Ale pomyślmy, czy godne jest to chrześcijanina, bo nam jest łatwo wygrozić tym, co są poza zborem. Oni! To idźmy tam i tym onym powiedzmy. Ale tu trzeba swoim powiedzieć. C.S. Lewis powiedział, nie potrzebujemy nowych pomysłów. Potrzebujemy przypomnienia starych prawd. I te stare prawdy przez ten rok wierzę, że były nam powtarzane. Że były nam przypominane. A więc zachowujmy to słowo, któreśmy słyszeli w sercu swoim. Po drugie, jaki jeszcze możemy wziąć przykład? Włączmy radość i chwałę do naszego życia. I rzekł do nich anioł, to mówi ewangelista Łukasz, nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. W tym miejscu zwiastujemy wam wielką radość. Zbawiciel narodził się dla nas. Jest moim i twoim Zbawicielem. Jest prezentem prosto z nieba dla ciebie, dla mnie. Czasami skupiamy się na fakcie, że Bóg tak ukochał świat, że dał Syna Jednorodzonego. I świat jest gdzieś przed nami, zapominając, że On się narodził wam, dla nas, dla mnie, dla ciebie. I Bóg jest najbardziej uwielbiony, kiedy w Nim jesteśmy zaspokojeni duchowo. A więc pamiętajmy też, że włączamy, tak jak ci pasterze, radość i uwielbienie, gdy mówimy o Jezusie Chrystusie. Nie mówimy o czymś dramatycznym, smutnym, przygnębiającym. Zawsze chcemy mówić o radości w Jezusie Chrystusie. Pasterze ogłosili to. Powiedzieli, to jest wielka radość. Chcemy w tym gronie tych ludzi rozradowanych w dzisiejszym czasie. Dziś, jutro, ale myślę, że też i później. Co zrobisz? Później. To, że dziś jesteśmy radośni, pięknie. A co zrobisz jutro, pojutrze? Trzecia rzecz, która może być dla nas przykładem. Ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Rozgłaszanie, wydawanie świadectwa, mówienie o Jezusie Chrystusie, szacunek dla Jezusa Chrystusa. Okazujemy Mu godność, szacunek, gdy tę tajemnicę, która wydawała się tajemnicą tak długo, rozgłaszamy. Gdy mówimy o narodzeniu Jezusa Chrystusa jako Zbawicielu, że ta muzyka narodzenia będzie rozbrzmiewać w naszym poselstwie. Był taki człowiek, Luigi Tarisio. Żył we Włoszech i był niezwykłym kolekcjonerem skrzypiec. Zbierał skrzypce, nie byle jakie, najlepsze. Kiedy zmarł w obskurnym pokoju w Mediolanie, znaleziono w jego pokoju 264 sztuki skrzypiec. W tym było 24 sztuki Stradivariusa. Nigdy te skrzypce nie grały. Nigdy. Były najlepszymi skrzypcami na świecie. Dziś za te skrzypce miliony płaci się. Po 147 latach od zbudowania po raz pierwszy świat usłyszał, jak brzmią skrzypce Stradivariusa. Dobra nowina nie potrzebuje takiej konserwacji. Nie potrzebuje gdzieś na Podlaszu być schowana i ceniona jak skrzypce Stradivariusa. Ona ma brzmieć ciągle między nami. Ewangelia jest światłością, dobrą nowiną. Jest jak pochodnia przekazywana z ręki do ręki. To prawda, jest światłością dla całego świata, ale to ja i ty przekazujemy tę pochodnię z ręki do ręki. Tak jak przed olimpiadą jest niesiony znicz i przekazywany z ręki do ręki, a czasami się zdarzy, że ten znicz zgaśnie. Bo ktoś nie dopilnował. Pilnuj, aby znicz twojej Ewangelii, twojego zwiastowania nie był zdmuchnięty przez okoliczności, przez wiatr historii, przez wiatr codziennego życia. Nieś tę pochodnię i przekazuj z ręki do ręki następnemu i następnemu i następnemu. To przykład płynący też z tej sytuacji mówiącej o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Kolejna ważna rzecz. Co ci ludzie zrobili, że spotkali Jezusa Chrystusa albo gdzie Bóg ich spotkał? Oni byli w pracy. Ci mędrcy byli w pracy. Zajmowali się oglądaniem nieba zawodowo. I dowiedzieli się, że narodził się Zbawiciel. Oni byli zapracowani. Nie sądźcie, że jak jesteście zapracowani, ja wiem, dzisiaj są takie czasy, że czujemy się nieraz zapracowani prawie że na śmierć. Ale i tam, w tej pracy, w tym trudnym znoju, Bóg może do nas mówić. Bóg do mędrców przemówił w pracy, gdy byli zajęci tym, co było może pasją ich życia, a może zawodowym zajęciem. Oni otrzymali niezwykłą niespodziankę od Boga. Bóg może być dla ciebie niespodzianką, gdy nawet jesteś w pracy i myślisz sobie, no taka praca, że już nie daję rady. Wiecie, jeden młody człowiek kiedyś powiedział tak tutaj do nas, no zwolnili mnie z pracy, bo nie mogłem czytać Biblii. No nie idziesz po to do pracy, żeby czytać Biblię, masz wykonać swoją pracę. A Biblię masz czytać w innym czasie. Ale i tam w tej pracy, gdy jesteś zapracowany, Bóg może mówić do ciebie. I ja wierzę, że do wielu z nas mówi i mówił. I wasze świadectwa tego będą dobrym przykładem. Co dalej zrobili ci mądrzy ludzie? Kiedy w Jerozolimie wpuszczono ich na boczny tor, to co oni zrobili? Zwrócili się do Pisma. Zwrócili się do Bożego Słowa. Zwrócili się w poszukiwaniu, co Boże Słowo mówi na ten temat. Co powiedzieli prorocy? Oczywiście pomogli im tam religijni ludzie. Dowiedzieć się, gdzie miał się narodzić Mesjasz. Co ostatnio zgubiłeś? Zamiast myśleć i rozważać i próbować jakoś rozwiązać na własny sposób niektóre sytuacje, albo radzenia się przyjaciół, lepiej jest szukać Boga w Bożym Słowie, rozwiązania w Bożym Słowie. Zdarza się, że ktoś mówi, a pastorze, a tamten to tak mówił, ale co Biblia mówi? Zapytaj się Boga, co Biblia mówi. Sięgnij do Bożego Słowa. Tamci ludzie sięgnęli do Bożego Słowa i dowiedzieli się najważniejszej prawdy. Nie szukaj rady tylko u ludzi, u mądrych ludzi nawet. Szukaj porady, rozwiązania swojego problemu. Radosnego czy smutnego? Szukaj w Bożym Słowie. To jest podstawa naszego życia. Bez tego Słowa w zasadzie wiele nie zrobimy. Pójdziemy w niewłaściwym kierunku. Dopóki ci mędrcy nie odwołali się do Słowa razem z tymi religijnymi ludźmi, zostali wyprowadzeni na boczny tor. Herod chciał ich oszukać. Ale Bóg dbał o to. A potem, gdy już odnaleźli to dziecko, Bóg przemówił do nich w śnie i powiedział: nie wracajcie już tamtędy. Bóg przemawia i musimy być wyczuleni na to, co Bóg mówi do nas. Pewnemu małżeństwu młodemu zdarzyła się taka historia. Wybrali się samochodem w podróż, no i jakoś się pogubili w tej podróży. Ale w tamtych czasach, gdy oni podróżowali tym samochodem, nie było jeszcze GPS-u. Nie mogli namierzyć, gdzie są, jak mają dalej jechać, ale spotkali rolnika i zapytali: czy pan wie, dokąd ta droga nas poprowadzi? Odpowiedź brzmiała następująco: synu, ta droga doprowadzi ciebie gdziekolwiek chcesz, jeśli ruszysz we właściwym kierunku. Wybieraj właściwy kierunek. Ta droga doprowadzi cię we właściwym kierunku, jeśli pytasz Boga, jeśli we właściwą stronę się zwracasz. Nie pytaj ludzi, pytaj Bożego Słowa. A ona prowadzi we właściwym kierunku. A potem czytamy, że dali prezenty. To, co mieli. Dali to, co mieli. My czasami chcemy się silić na coś nadzwyczajnego. Jesteśmy gotowi oddać Bogu to, czego nie mamy. I znacie takie dowcipy, jak to góral oddawał coś. No i chętnie nawet oddawał, no bo nie miał tego. A jak miał, o, tego nie oddam. Czasami my tak się zachowujemy. Oni oddali to, co mieli. To mógł być drobiazg. To mogła być drobna rzecz. Pamiętam taki przykład z jednego kazania. Któryś z braci to już x lat temu opowiadał. Chłopiec, gdy zbierano kolektę, nie miał nic do dania. I wtedy poprosił tego zbierającego kolektę, powiedział: połóż ten swój koszyk tu na podłodze. Stanął w tym koszyku i powiedział: Boże, nie mam nic, ale siebie oddaję Tobie. I stał się potem wielkim ewangelistą. Ten proces dawania był takim wzmocnieniem uwielbienia Mesjasza. A tak a propos, to nie święty Mikołaj nauczył rozdawania prezentów. To mędrcy nauczyli dawania prezentów. To oni są pierwszymi, którzy dawali prezenty, a nie jakiś tam Mikołaj. Pomyślmy, ile barier musieli pokonać, żeby dostać się do Jerozolimy, do Jezusa Chrystusa. Barierę kulturową, odległość, język, barierę rasową, religijną, rozmawiać z wrogim królem, z religijnymi, uświęconymi, mówiącymi takim nobliwym, świętym głosem ludźmi. To wszystko trzeba było pokonać, aby dowiedzieć się, gdzie się narodził Mesjasz. To nie było łatwe. Ale gdy go odnaleźli, ich serca były tak poruszone, że dali to, co sobą mieli. Dla nich to miało znaczenie, by podarować temu, którego zobaczyli jako króla. I nie wyciągałbym daleko idących wniosków, a złota, mira, kadzidło, jakie to ma znaczenie duchowe, a niech ma sobie, jakie chce. Oni dali z siebie, z serca, chcieli to dać Jezusowi. To, co dla ciebie jest ważne, czasami warto podarować Chrystusowi, a On pobłogosławi. Bóg może też użyć znaków. Jeśli Bóg dosięgnął takich astrologów, to może użyć czegoś, co nas dosięgnie. Dla nich była gwiazda. Ale nie bądźmy zaskoczeni, gdy Bóg użyje czegoś, co przykuje naszą uwagę. Niekoniecznie gwiazda, niekoniecznie grzmot, niekoniecznie błyskawica. Bóg jest twórczy i może użyć znaku i nie ignoruj tego, jeśli to jest dla ciebie ten znak. Może użyć gwiazdy, ale może użyć książki, rozmowy, telewizji, piosenki, internetu. Nie miejcie złych skojarzeń, internet to B. Są tam i dobre rzeczy. Jeśli mógł użyć takich mędrców ze wschodu, wielokrotnie utytułowanych może, to może użyć też znaku dla naszego życia. Bóg dał drogowskazy, by pomóc nam przyjść do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Każdy drogowskaz, którego Bóg użyje, będzie ważny dla naszego życia. A zatem modlić się będziemy, aby za rok nie musiał nikt z nas powiedzieć, że ten rok minął, tak gdzieś Pan Jezus został na boku. Święta przyszły i poszły. Co zrobisz jutro? Co zrobisz pojutrze, kiedy ten świąteczny nastrój minie? Kiedy skończy się dzisiejszy świąteczny obiad może? Co ma być dla nas wystarczające w tym świętowaniu narodzenia Jezusa Chrystusa? Myślę, że to, co miało znaczenie dla apostoła Pawła, on usłyszał od Boga, od Jezusa Chrystusa uwielbionego: dosyć masz na łasce mojej. I to niech będzie takim podsumowaniem tego wspominania narodzenia i tego przykładu mędrców. Mieli łaskę od Boga być włączeni w ten cały plan, który w Ewangeliach jest opisany. Znaleźli się na kartach Ewangelii. Tacy ludzie, o których może nikt wiele nie wiedział, którym przypisano zbyt wiele, ale dla ich życia to miało tak wielkie znaczenie, że wierzę, iż zmieniło ich życie. Ty więc, synu mój, powiada apostoł Paweł Tymoteuszowi, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Sam doświadczył, że łaska wystarcza i polecał ją innym później. Łaska naszego Pana stała się bardzo obfita, apostoł Paweł powiada, wraz z wiarą i miłością. Jest to treść zwiastowania o narodzeniu, chociaż wydaje się tak odległa. Gdzie apostoł Paweł, a gdzie narodzenie Jezusa Chrystusa? Ale my dziś czytamy Boże Słowo i mamy pewne odniesienie, pewną perspektywę na to narodzenie. Ostatnie pytanie. Co zrobisz jutro, pojutrze i następne dni, tygodnie? Jak ten Jezus Chrystus będzie dla ciebie Mesjaszem i Zbawicielem? Amen.